Chwała Bogu. Witam Was, drodzy bracia i siostry. Cieszę się, że możemy dzisiaj na nowo tu być, że na nowo możemy sobie przypominać, na nowo sobie możemy uświadamiać tę wielką Bożą łaskę, jaka nam się stała. I właśnie żyjemy w przededniach, kiedy sobie będziemy przypominać, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, że się narodził, i w tradycyjnych kościołach jest to czas, który jest nazwany Adwentem, i to dzieje się już od wielu, wiele wieków, a celem właśnie tego okresu, tego czasu jest to czas czy okres przypominający i oczekiwanie na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale też to jest jednocześnie czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia. I właśnie to jest takie cenne, że już od wielu, wielu lat powinniśmy sobie przypominać, że Pan Jezus przyjdzie ponownie na ten świat, aby zabrać swój Kościół, aby to się mogło stać celem, rzeczywistością w naszym życiu, że właśnie On jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem. Ale powstaje takie pytanie, jak my podchodzimy do tego. Wiemy, że za ten okres tak bardzo wiele się zdewaluowało po prostu, że ludzie są nastawieni na jakieś przeżywanie, na czas porządku, w różnych sytuacjach wykorzystują ku temu, a zapominają to, co najważniejsze. I właśnie czy w naszym sercu, w naszych myślach pojawia się ta wdzięczność, że mogliśmy poznać Bożą łaskę, że to, co się stało kiedyś, przed wiekami, że jest to realne dzisiaj, że Pan Jezus jest moim Panem, jest moim Zbawicielem. Jak my ten czas wykorzystujemy właśnie w tym okresie, czy tak jak ten świat, przygotowujemy się, robimy różne rzeczy, aby ten czas był mile spędzony. I powiem Wam, byłem zaskoczony, kiedy ostatnio przeczytałem taką informację, że w Anglii urzędy, ludzie na stanowiskach zostali po prostu zobligowani do tego, że nie mogą mówić, że jest to czas świąt Bożego Narodzenia, ale że to są uroczyste obchody. Wyeliminowali właśnie to. A kiedy się zastanawiałem nad tym, kiedy sobie jakoś pomyślałem o tym, to Anglia, 85% ludzi w Anglii jest chrześcijanami. Ponad 60% to Anglikanie, później są protestanci, a jest tylko 2% muzułmanów. I 10% czy 11% jakichś innych wyznań, albo ateistów, albo czegoś, ale 85% chrześcijan i po prostu uroczyste obchody tylko dlatego, aby nie urazić przedstawicieli innych wyznań, dokąd zmierza ten świat. Ale drodzy bracia i siostry, właśnie chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami takim tematem, który jest od dłuższego czasu w moim sercu i jakoś doświadczam go i sam go zgłębiam. I apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 15 i 16 werset zostawił czy zapisał nam takie słowa. Efezjan, 5 rozdział, 15, 16 werset. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. A w Biblii Gdańskiej jest napisane ten werset: uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. I właśnie tak chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami swoimi myślami, swoim rozważaniem, że właśnie powinniśmy zrobić wszystko, powinniśmy mądrze postępować i wykorzystać czas, jaki nam jest dany do dyspozycji. Bo z jednej strony możemy zauważyć, że mamy się bardzo dobrze, mamy wszystkiego pod dostatkiem, to co potrzebujemy mamy do dyspozycji. Ale na drugiej stronie możemy popatrzeć, że za naszą granicą toczy się wojna i ludzie, można powiedzieć, po ciemku, w chłodzie, żyją, funkcjonują w jakiś sposób i mają nadzieję na lepsze jutro. I twierdzą, że przetrwają ten trudny czas. I nie chcę dzisiaj zastanawiać się nad złym czasem, nad tym, że dni są złe, bo naprawdę tak jest, ale właśnie chciałbym skupić i wykorzystać właśnie to, co chcę przekazać dla siebie i dla nas, abyśmy wykorzystali czas, który nam jest dany do dyspozycji. Dlatego, że aby do czegoś dojść, musimy się zaangażować, wykorzystać możliwości, jakie mamy, ale czasem jest to powiązane, że musimy ponieść jakieś koszty. I już Salomon powiedział, że wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. I właśnie czas, w jakim żyjemy, każdy z nas, powinniśmy maksymalnie wykorzystać ku temu, aby zgłębić naszą bliskość, naszą relację z naszym Panem. Aby właśnie tak, jak tu było na początku powiedziane, zmierzam do celu, do nagrody. To coś kosztuje, to coś wymaga z naszej strony, abyśmy mogli dojść do celu, powinniśmy maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie mamy. I dlatego właśnie chciałbym jeszcze przypomnieć nam, kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy zauważyć, że w Słowie Bożym byli ludzie, byli bohaterzy, byli ludzie wiary, którzy wykorzystali czas, w jakim dane im było żyć. I chciałbym przypomnieć, drodzy bracia i siostry, Dawida. Jest to taka postać bardzo znana dla nas, ale czym więcej jakoś zgłębiam jego historię, to muszę powiedzieć, że Dawid był takim zapomnianym synem swojej rodziny. Bo wiemy, kiedy Samuel był posłany do tej rodziny, czy do domu Isajego, aby namaścić na króla jednego z synów, to kiedy tam przyszedł, kiedy zobaczył, kiedy ojciec prezentował swoich synów, to kiedy zobaczył tego najstarszego syna, to był pod wrażeniem. Samuel był pewny, że to jest on, a Bóg musiał mu powiedzieć, nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrok, bo ja mam jakby inne priorytety, ja patrzę na serce. I kiedy wszystkich synów, siedmiu synów Isaj zaprezentował, to Samuel wiedział po prostu, bo został posłany do tej rodziny, że musi być ktoś jeszcze. I powiedział, czy to już wszyscy twoi synowie? A ojciec mówi, tak, no jest jeszcze tam jeden, ale on pasie owce. I dlatego Samuel powiedział, nie rozpoczniemy tej uczty, zanim nie przyjdzie ten najmłodszy. I wiemy, że można powiedzieć, Samuel, kiedy Dawid przyszedł, wziął ten róg z olejem, namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie, pozostał na nim nadal. I drodzy bracia i siostry, właśnie to jest takie dla mnie bardzo cenne, że Dawid tam na tej puszczy wykorzystywał czas. I wiemy, że właściwie jego bracia, pomimo tego, że czytamy, że Samuel namaścił go w gronie jego braci, to wydaje mi się z tego, co czytamy w tej historii, bo historia, właśnie te początki W 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela, 17 rozdział, bardzo dobitnie nam pokazują, jaki był Dawid. Ale wydaje mi się, że pomimo tego, że został namaszczony w gronie swoich braci, to nie było zrobione w tajemnicy, ale tym braciom było trudno zaakceptować to, co uczynił Samuel. Bo wiemy, kiedy w 17 rozdziale czytamy o tym, jak Dawid został posłany przez ojca tam do braci, kiedy stali naprzeciw wojska z filistyńskiego. I kiedy Dawid usłyszał to, co Goliat wygłasza, kiedy powiedział, to jest niemożliwe, kiedy całe to wojsko truchlało przed tym, co usłyszeli, Dawid powiedział, to jest niemożliwe, aby ten człowiek urągał wojskom Boga żywego. A jego brat najstarszy obruszył się, mówi, co ty tu wygadujesz, o czym ty myślisz? Czemu nie zostałeś tam przy tych paru owcach tam na pustyni? Był świadomy, że został namaszczony, ale trudno mi to było zaakceptować. Ale Dawid nie przejmował się z tym i mówi, dzisiaj pójdę i będę walczył z tym Filistynem. Saul, wiemy, że ubrał go w jego zbroję, dał mu swoją. Kiedy Dawid to wszystko przymierzył, nie potrafił. Ale to, co miał, wziął tych 5 kamieni do swojej torby, wziął swoją procę i poszedł walczyć z Goliatem. I wiemy, jak to się zakończyło, ale drodzy bracia i siostry, dla mnie jest to takie, ta historia, którą znamy od można powiedzieć, od małego dziecka, ale dla mnie właśnie to jest takie niesamowite, że właśnie Dawid w tej samotności, tam na tej pustyni, czy ćwiczył, uczył się strzelać z procy. Nawet, być może nawet nie wiedział, po co to robi, po co się to uczy, ale Bóg wlewał w to, w jego serce to pragnienie i uczył się tego i Bóg przygotował go na spotkanie z Goliatem i przygotował go na króla z Izraelem. I Dawid był najpotężniejszym królem Izraela. I właśnie to jest dla mnie takie bardzo cenne, że mógł sobie powiedzieć, wiemy, mamy pojęcie trochę o tym, jak paść. Bo można powiedzieć w ten sposób, zostawić gdzieś stado, przypatrywać się z daleka, usiąść, może sobie położyć i po prostu tak może mijać dzień za dniem. Ale Dawid wykorzystywał czas, bo nauczyć się z procy strzelać to nie jest takie proste, to nie jest po prostu, to nie jest dar. Tego się trzeba nauczyć i Dawid, wiemy, że zrobił to bezbłędnie, bo tylko wystarczyła jedna kamyk i Goliat został pokonany. Drodzy bracia i siostry, Dawid wykorzystał czas, który mu został darowany i wiemy, że było mu bardzo trudno w swoim życiu. Pomimo tego, że był namaszczony na króla, to musiał uciekać. Wiele lat to trwało, zanim stał się królem prawdziwym Izraela. I czytamy, że musiał schronić się w jaskini i gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą jego rodziną, jego ojca, przybyli do niego, odwiedzili go tam, widzieli go, ale Dawid musiał swoich rodziców zostawić u króla Moabu, można powiedzieć u nieprzyjaciół narodu izraelskiego, tak długo, zanim objął tron. I drodzy bracia i siostry, jakoś namaszczony król, który uciekał przed Saulem, a jest napisane w 22 rozdziale pierwszej księgi Samuela, w drugim wersecie, że zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie ucieśnieni, wszyscy zadłużeni, wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcem. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. I taki można powiedzieć, takich ludzi miał. Nikt z jego braci, to jest ciekawe, że kiedy czytamy o innych królach, to kiedy dochodzili do władzy, bardzo często w ich gronie byli bracia. Ustanawiał nawet król swojego brata kapłanem, jest taka historia. A Dawid, nie czytamy o jego braciach, żeby służyli, żeby byli blisko niego, ale właśnie ludzie, którzy byli zadłużeni, rozgoryczeni, można powiedzieć, którzy mieli problem z prawem. Ale Dawid z tych ludzi był w stanie wykształtować przywódców, którzy później stali na czele narodu izraelskiego. I to dla mnie jest taką wielką lekcją, że Dawid wykorzystał czas w taki maksymalny sposób, był blisko Boga, Bóg mu pobłogosławił i dokonał to, czego dokonał. Następnym takim dla mnie wzorem jest Daniel, który czytamy o nim, że dostał się do niewoli i miał za zadanie w tej niewoli, aby nauczyć się języka, aby mógł w przyszłości służyć na tronie, na dworze królewskim, w pałacu królewskim. I właśnie oni mieli do dyspozycji tego przełożonego, który miał ich tego wszystkiego nauczyć. Ale Dawid, czytamy, że postanowił i też wykorzystał czas. Postanowił, że zrezygnuje wszystkiego tego, co mu to królestwo babilońskie, to królestwo oferuje, i nie zgodził się. Nie było to takie proste, dlatego że był niewolnikiem. Każde, można powiedzieć, nieposłuszeństwo groziło śmiercią, ale on wykorzystał ten czas i mógł sobie powiedzieć, mógł sobie po prostu, kiedy znalazł się w tej trudnej sytuacji, mógł powiedzieć: trudno, jesteśmy w niewoli, to, że tutaj jesteśmy, to nie nasza zasługa, nie nasza wina, to wina naszych ojców. Ojcowie nasi doprowadzili do tego, że tutaj jesteśmy, ale jednak pomimo tego podjął tą decyzję i mówi: nie jemy królewskiego pokarmu, nie poddamy się tej indoktrynacji, którą chcą nam narzucić, tym zwyczajom Babilonu. I ta postawa jego była zdecydowana. Tych trzech młodzieńców była razem z nim i Bóg im pomógł i pobłogosławił. Nie uchroniło ich to od trudnych doświadczeń. Wiemy, nie chcę tego tu wszystkiego przypominać, bo znamy doskonale właściwie tą historię, ale Bóg był wierny i ich ratował. Doszli do tego, że wielokrotnie tam na tym dworze babilońskim musiało zabrzmieć to, że jednak Bóg Daniela jest mocniejszym Bogiem niż inni bogowie. Bardzo często im to było niebezpiecznie, groziło im to, ale ta postawa, to, że oni wykorzystali czas, to Boże błogosławieństwo szło za nimi. Ale w tym czasie, drodzy bracia i siostry, czytamy w Psalmie 137, czytamy od początku, że nad rzekami Babilonu, tam też byli ludzie, którzy zostali uprowadzeni, nie zostali wprowadzeni do pałacu, ale tam gdzieś czytamy, że nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy nasze lutnie, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę. A odpowiedź była: a ciemiężcy nasi radości, śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. A oni odpowiedzieli: jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi. Ta postawa, zauważmy, drodzy bracia i siostry, z tego samego narodu, ale kiedy sobie uświadomili, gdzie się znajdują, pomimo tego, że mieli okazję, aby wydać świadectwo wielkim Bogu Izraela, oni mówią: jak mamy śpiewać, jak mamy chwalić Pana na obcej ziemi? Zamilkli. płacz, narzekanie niczego nie rozwiązało, nie zmieniło ich tej sytuacji, ale ta postawa Daniela, tych młodzieńców, sprawiła, że jednak na tym dworze, w tym babilońskim kraju mogli dowiedzieć się, że jest wielki Bóg Izraela. I dla mnie jest to taką wielką zachętą, taką wielką radością, abyśmy my również, czasem mamy takie okazje, takie sytuacje, jak mieli i ci młodzieńcy, ale też jak mieli ci ludzie, którzy byli tam nad tymi rzekami Babilonu. I tak mówimy, a po co? Jaki to ma sens mówić o Bogu, kiedy ludzie się wyśmiewają? Czasem to kosztuje, musimy znieść jakąś niewagę i wybór do nas należy. Czy tak będziemy jak Daniel, jego przyjaciele, czy będziemy tak jak ci ludzie? Narzekanie, płacz niczego nie zmieniło, nie zmieniło tej sytuacji. I moglibyśmy jeszcze wiele powiedzieć, ale nie chcę właśnie o tym mówić, tylko chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili właśnie tą postawę. Jeszcze chciałbym przypomnieć Elizeusza. Był to, wiemy, prorok, którego Eliasz namaścił, kiedy kończyła się jego służba Eliasza, to namaścił Elizeusza z Bożego polecenia. Jest napisane, że on, kiedy to dotarło do niego, kiedy Eliasz narzucił ten płaszcz, to mówi: pozwól mi, abym się mógł pożegnać z moją rodziną, z moim ojcem, z moją matką, a potem pójdę za tobą. A kiedy wrócił, kiedy się pożegnał, to wiemy, że kiedy był to czas, kiedy orali i Elizeusz porąbał ten pług, złożył ofiarę z tych wołów i poszedł za Eliaszem i mu usługiwał. Ale to, co dla mnie jest tam znamienne, że był to długi czas, kiedy chodził za Eliaszem, ale później, kiedy Eliasz został wzięty, to jego pragnieniem było, aby 2/3 ducha, kiedy Eliasz mówi do Elizeusza: proś, czego chcesz. A on mówi, aby 2/3 twojego ducha, ten dział, wstąpił na mnie. Eliasz mówi: trudnej rzeczy pożądałeś, ale jeżeli zobaczysz, kiedy będę wzięty, to się ci to spełni. I wiemy, że to się spełniło. I Elizeusz, dokładnie, kiedy byśmy policzyli cuda, które Elizeusz, o których czytamy w Bożym Słowie, to naprawdę było ich więcej jak cudów Eliasza. Ale to, co jest znamienne dla mnie w tej historii, kiedy już później Elizeusz właśnie był prorokiem, kiedy była taka sytuacja, kiedy królowie zgromadzili się na wojnę. Król izraelski, król judzki, jeszcze król edomski. I było tak, że zabrakło wody dla bydła. Wiemy, że to był bardzo trudny czas, bo było mnóstwo ludzi, mnóstwo koni i nie było wody. I ten król Jozafat to był, czy nie ma tu jakiegoś proroka pańskiego, żebyśmy się poradzili pana przezeń? Ta historia jest zapisana w II Księdze Królewskiej. Wiem, że możemy sobie to na nowo odświeżyć, przypomnieć w 3 rozdziale. A właśnie jeden ze sług króla izraelskiego rzekł: jest tu Elizeusz, syn Safata, który nalewał wody na ręce Eliaszowe. Taka była jego służba. Przez cały czas, kiedy służył Eliaszowi, czytamy, że nalewał wody. Szedł za nim, był mu posłuszny, ale kiedy w tej trudnej sytuacji znaleźli się, to jest napisane, że pokazał, jak zwyciężyć i uratował to wielkie wojsko, bo był prorokiem Pana, który słyszał, który rozumiał. I chciałbym jeszcze jedną postać nam przypomnieć. I w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale czytamy, że kiedy Duch Święty działał, kiedy rozpoczął działalność Kościół, to w 36 wersecie jest napisane: i tak Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, co się wykłada, syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, że sprzedał swoją majątność, swój, można powiedzieć, swoje pole, przyniósł do rąk apostołów. Ale później właśnie ten Barnaba, kiedy apostoł Paweł się nawrócił, to został posłany, jest napisane, że to był syn pocieszenia, znalazł apostoła Pawła, był do niego posłany, zaprowadził go do apostołów w Jerozolimie i był takim, można powiedzieć, jego adwokatem, czy takim ambasadorem, i powiedział, w jaki sposób Paweł się nawrócił, żeby się go nie bali. I właśnie przez wiele rozdziałów dzieł apostolskich czytamy Barnaba i Paweł. Cały czas był taki okres, kiedy Paweł odszedł w swoje rodzinne strony i jest napisane, że Barnaba odszukał go i z powrotem go przyprowadził. To było jego zadanie. A później, kiedy apostoł Paweł stanął już jakby na wysokości zadania, to Barnaba się wycofał. I drodzy bracia i siostry, Dawid był wielkim królem. Daniel, czytamy o nim, że chociaż tak wielkie stanowisko zajmował na dworze babilońskim, ale przy każdej jednej okazji jest tam wspomniane, że był jednym z wygnańców Judy. Był niewolnikiem. Elizeusz, sługa Eliasza, nalewał wodę na ręce Eliasza. Barnaba był synem pocieszenia. I możemy sobie wybrać, możemy sobie jakby wziąć wzorce z tych, o których słyszałem. Moglibyśmy o każdym jednym mężu Bożym podobnie powiedzieć. Podobnie moglibyśmy sobie wziąć wzór każdego z nich. Ale właśnie jeszcze jest jedno miejsce, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, kiedy przybliżył się czas, kiedy miał wykonać dzieło zbawienia, to przyszedł do Jerozolimy i czytamy w 19 rozdziale Księgi Ewangelii Łukasza, 41 wersecie: a gdy się przybliżył, ujrzał miasto, zapłakał nad nim, i w 44 wersecie czytamy: zrównając cię z ziemią, dzieci twoje w murach twoich wytępią, nie pozostawią ciebie, z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Był to czas, kiedy przez proroków, przez Pana Jezusa Bóg przemawiał do narodu izraelskiego, ale jest tu napisane, że Jeruzalem nie poznało czasu nawiedzenia swego. I drodzy bracia i siostry, każdy z nas musi osobiście w stosunku do swoich możliwości poszukać, znaleźć sposób na wykorzystanie różnych sytuacji, na wykorzystanie czasu. Dlatego, że apostoł Paweł mówi nam o tym, abyśmy wykorzystywali czas, bo dni są złe. I nie chcę mówić o złym czasie, bo to nie jest temat na dzisiaj, ale właśnie te przykłady chciałbym, żebyśmy głęboko mogły wryć się w nasze serce, abyśmy nie zostali obojętni, ale mogli wykorzystać czas, który mamy do dyspozycji, czas pokoju, czas, kiedy możemy w pokoju przychodzić, słuchać Bożego Słowa, możemy się modlić, nikt nam nie przeszkadza, nikt nam nie prześladuje, ale to jest właśnie możliwość, aby wykorzystać maksymalnie to, co nam jest dane do dyspozycji. W przypowieściach Salomona jest taki werset napisany w 24 rozdziale, 10 wersecie: jeśli będziesz gnuśny, wtedy w dzień ucisku słaba będzie siła twoja. A gnuśny to ktoś, który charakteryzuje się lenistwem, ospałością, brakiem działalności, aktywności. Jeśli będziesz gnuśny, jeżeli machniesz na to wszystko ręką i powiedzieć, jakoś było, jakoś będzie. To w dzień ucisku, w dzień doświadczenia słaba będzie Twoja siła. I każde to wykorzystanie czasu, inne były okoliczności, inny czas, historia, odległy czas, ale ci właśnie bohaterzy, o których tu wspomniałem, wykorzystali indywidualnie ten czas, który mieli do dyspozycji. I powstaje pytanie, i to pytanie jest dla mnie, drodzy bracia i siostry, bardzo długo myślę o nim, jak my wykorzystujemy czas. Bo możemy prześledzić różne strony w internecie chrześcijańskie, niechrześcijańskie, możemy wysłuchać mnóstwo kazań, ale zadaję sobie zawsze to pytanie, co to wnosi do mojego życia, jaki to ma wpływ na moje życie, bo są to czasami bardzo cenne informacje, ale jakie to wnosi korzyści? Ten wybór należy do nas. Czasem diabeł wykorzystuje ten nasz czas po to, aby zaśmiecić nas umysł, abyśmy słuchali tego, co tak naprawdę nie ma wartości, a byli odseperowani od tego, co ma wielką wartość. I drodzy bracia i siostry, powiem tak, że słuchanie kazań nie gwarantuje nam rozwoju duchowego, ale może być zachętą do szukania, zgłębiania Słowa Bożego. Bo jeżeli nie będziemy trwać w Bożym Słowie, to nie będziemy mogli przeciwstawić się różnym przeciwnościom, bo fundamentem naszego wzrostu duchowego jest Boże Słowo. I właśnie Pan Jezus, kiedy właśnie już odchodził z tej ziemi, powiedział takie wspaniałe słowa, że nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jan 14, rozdział 18, werset i 28, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jest taka wspaniała, niesamowita obietnica. Jeżeli będziemy się zagłębiać w Bożym Słowie, jeżeli Słowo Boże będzie takim fundamentem naszego życia, to Duch Święty w swoim czasie, właśnie w różnych sytuacjach, okolicznościach naszego życia, przypomni nam to Słowo, które da nam zwycięstwo i będziemy mogli zwyciężać. I 27 werset mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Boże Słowo, kiedy będzie przepełniać nasze serca, to Duch Święty wleje nasze serca, w moje serce pokój, którego świat dać nie może. Kiedy znajdziemy się w różnych sytuacjach, trudnych doświadczeniach, to pokój zostawiam wam, mój pokój. Nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży wasze serca. Ale drodzy bracia i siostry, warunkiem jest, kiedy moje życie, nasze życie przepełnione będzie Jego Słowem, to Duch Święty przypomni i pocieszy nasze serca. Bo żyjemy w czasie, kiedy Pan Jezus o nim powiedział, że ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale właśnie nie musimy się bać tego słowa, bo jeżeli będziesz głęboko zakorzeniony w Bożym Słowie, to to Słowo Boże przeniesie cię przez trudny czas. Już w przypowieściach Salomona jest, właściwie przepraszam, w Kaznodziei Salomona, 12 rozdziale jest napisane, pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni, zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. To jest coś, z czego powinniśmy korzystać. To powinno być naszym priorytetem, aby mieć te bliskie relacje z naszym Panem, aby kiedy przyjdzie trudny czas, nie zostało nam tylko to, że nie podoba mi się to, ale kiedy w swoim czasie będziesz blisko swojego Stwórcy, Pan nas przeprowadzi. Apostoł Piotr jeszcze zapisał nam taką obietnicę w pierwszym swoim liście, w 3 rozdziale, 10 werset 12, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I właściwie nasze życie to jest taki czas wyborów. Możemy dokonywać różnych wyborów. Możemy wyciszyć się, możemy się wycofać. Możemy czas, który nam jest darowany, możemy go nie wykorzystać, albo też możemy go wykorzystać maksymalnie, aby mieć tą bliską relację z naszym Panem. I właśnie Pan Jezus o tych dniach, w których żyjemy, powiedział taką obietnicę dla nas. Jeszcze przeczytam na koniec w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 35 i 36 werset. Niechaj biodra wasze będą przepasane, świece zapalone, a wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. I tu jest taka gwarancja, aby nasze lampy były pełne oleju, aby był zapas, aby nam nigdy nie brakło. Ale po to, aby tak było w naszym życiu, aby nasze lampy były świece zapalone, biodra przepasane, lampy pełne oleju, powinniśmy być blisko Boga i wykorzystać ten czas, który mamy do dyspozycji. Amen.